Cześć drodzy słuchacze, z tej strony Natalia Wrocławska. Słyszymy się w podcaście Śląskiej Opinii, a dzisiaj moimi gościniami są Anna Spurek i Morgan Janowicz z Green Ref Institute. I Green Ref Institute rozpoczął działanie pod nazwą Roślinna Szkoła. Będziemy mówić o systemie żywności, żywienia, ale również o systemie edukacji i trochę zahaczymy też o taką edukację klimatyczną, zieloną edukację, więc może na początek. Roślinne jedzenie w polskiej szkole, czy to jest w ogóle możliwe, a może już się dzieje?
Serdecznie witam, dzień dobry Państwu, słuchaczom, słuchaczkom. Anna Spurek, Green Ref Institute, Koalicja Future Food for Climate. Jesteśmy tutaj z Morgan Janowicz i już na backstage'u padła taka sugestia, żeby ta rozmowa nie była zbyt smutna, żeby miała dużo optymizmu. Jeżeli chodzi o roślinną szkołę i bariery systemowe, to mamy przed sobą największe dwa wyzwania. Jedno z nich to rozporządzenie ministra zdrowia z 2016 roku, które reguluje wyżywienie zbiorowe również w placówkach edukacyjnych, w szkołach i przedszkolach. To rozporządzenie ma dwa elementy, które są elementami, powiedziałabym, blokującymi sprawienie, że drogą Nowego Jorku, czy Amsterdamu, czy innych europejskich i nie tylko europejskich miast będziemy sprawiać, że ta żywność w szkole będzie bardziej roślinna, będziemy jeść mniej mięsa, mniej nabiału, czyli mniej tej żywności, która, jak wiemy ze wszystkich raportów, szkodzi i będziemy faktycznie podawać żywność roślinną. To znaczy jeden z tych elementów to obowiązkowy jeden dzień z rybą, a drugi to brak wskazania zamienników czy sukcesorów mleka nabiału zwierzęcego, czyli de facto powinny być podawane dwie porcje tego nabiału zwierzęcego i nie mamy wskazanego, że może to być nabiał, odpowiedniki, zamienniki roślinne. To rozporządzenie jest do zmiany, jest do aktualizacji, zmieniły się czasy, zmieniły się badania naukowe, mamy coraz więcej informacji o tym, że zdrowa żywność to żywność, która jest żywnością roślinną, produkowaną dla ludzi. Zmieniło się też podejście młodych osób, które chcą zadbać o klimat, są empatyczne, w centrum swojego talerza stawiają troskę. Drugi element, drugie prawo, legislacje, które mogłybyśmy wprowadzić, to jest na pewno projekt ustawy, to był druk 912, który był przygotowywany z inicjatywy Rodziców dla Klimatu jeszcze w Senacie. Ten projekt znajduje się w Sejmie, w zespole parlamentarnym Rodzice dla Klimatu i tam mamy też przewidziane zaproponowanie jednego minimum dnia w pełni roślinnego. Czyli też jest taki element, żeby nie tylko dać ten dostęp, czyli te osoby, które są na diecie wegańskiej, roślinnej, w pełni mogłyby otrzymywać bez dodatkowych certyfikatów, zaświadczeń, żywność, ale też w ogóle zmierzamy ku transformacji tych stołówkowych talerzy. Dzisiaj Morgan może o tym opowiedzieć, więc oddaję jej głos. Wysłałyśmy apel do ministry zdrowia Izabeli Leszczyny w sprawie zmiany rozporządzenia z 2016 roku.
Właśnie chciałam też zapytać o postulaty roślinnej szkoły, bo myślę, że w tym apelu również się one znalazły, także Morgan, jakbyś mogła nam opowiedzieć, bo jest tam trochę o samorządach, trochę o edukacji, no i wiadomo, o jedzeniu.
Natalio, bardzo dziękuję. Tak, dzisiaj ruszyłyśmy z roślinną szkołą. W ramach inauguracji naszego programu wysłałyśmy list do pani Izabeli Leszczyny, ministry zdrowia, w którym łączymy te wszystkie aspekty, które zostały de facto zawarte w ramach naszych 10 postulatów wypracowanych wspólnie z naszymi partnerami i organizacjami koalicji Future Food for Climate. Są to postulaty, które obejmują, tak jak Natalio powiedziałaś, zarówno kwestie strategii, edukacji, to jest także kwestia wsparcia lokalnych producentów, jak i oczywiście dostęp do lokalnych posiłków w szkołach, każdego dnia, bo tutaj to jest bardzo ważne. W liście, który wysłałyśmy do ministry Izabeli Leszczyny, zawarłyśmy oczywiście argumentację środowiskową, zawarłyśmy to, że dieta roślinna zapobiega i popierają to wszelkiego rodzaju źródła naukowe czy środowisko uniwersyteckie. Wskazałyśmy także na to, że dieta roślinna przyczynia się do niższej emisji gazów cieplarnianych, co zostało także wskazane i podkreślone w Białej Księdze Sektora Hodowlanego, Smród, krew i łzy, autorstwa dr Sylwii Spurek. Zawarłyśmy także aspekty zdrowotne, ponieważ kwestia oczywiście zdrowia naszych dzieci czy przyszłych pokoleń, ale także obecnych pokoleń, powinna być dla każdej osoby decyzyjnej absolutnym priorytetem. Zaznaczamy, że dostęp do roślinnych posiłków stoi w zgodzie z wytycznymi Polskiego Związku Higieny dotyczący piramidy żywienia. Zwracamy także uwagę oczywiście na to, że dieta oparta na roślinach została uznana przez Światową Organizację Zdrowia, czyli WHO, za zdrową na każdym etapie życia, czyli tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, żeby dzieci miały dostęp do roślinnych posiłków w swoich szkołach. I oczywiście warto zaznaczyć, że zwiększenie spożycia warzyw i owoców obniża ryzyko także takich chorób jak udar czy zawał serca. I to także zostało już zaznaczone w najnowszych badaniach, między innymi z Finlandii. Oczywiście trzeba także zwrócić uwagę na to, że dostęp do roślinnych posiłków to także kwestia społeczna, czyli dostęp do tych roślinnych posiłków to obejmuje także kwestię prawa do wychowania dzieci według własnego sposobu wychowania. Dieta roślinna także obniża koszty opieki zdrowotnej, a te koszty liczone są w milionach euro rocznie. Nasz apel został podpisany przez ponad prawie 70 organizacji społeczeństwa obywatelskiego tutaj w ramach koalicji Future Food for Climate, ale także poza, oraz środowisko naukowe, w tym także osoby eksperckie w ramach Rady Eksperckiej GreenRef Institute. Ten list został wysłany dzisiaj. Mamy nadzieję, że wkrótce otrzymamy odpowiedź od pani ministry zdrowia i będziemy mogły także się tutaj podzielić naszą odpowiedzią.
Działania są szerokie. Ruszyła dzisiaj, dobrze mówię, nagrywamy to w piątek, emisja pewnie będzie w poniedziałek, może dzisiaj, słuchajcie, jak zdążymy, ale dziś w piątek ruszyła strona roślinnej szkoły. Oczywiście ja już odsyłam, na końcu rozmowy też to zrobię, odsyłam, bo tam wszystkie postulaty i wszystkie informacje, ale chciałam was zapytać, bo przed rozmową rozmawiałyśmy, przed nagraniem rozmawiałyśmy o naszych wspomnieniach gdzieś tam ze szkolnej stołówki. No i cóż, nie były one optymistyczne, były no takie bardzo wyryte w pamięci, zdecydowanie. Jaka jest możliwość na to, że to się w Polsce uda, że wszystkich nieprzekonanych koalicja i aktywiści i może politycy dadzą radę przekonać? I też chciałam trochę podpytać o to, jak z nieprzekonanymi rozmawiać.
Tak jak już Morgan wspominała, my podchodzimy bardzo kompleksowo w ogóle do talerza. I to powoduje, że kiedy zaczynamy mówić o tych różnych katastrofach, taki jest też tytuł naszego filmu, o tych różnych katastrofach na talerzu, to wiele osób myśli, jak to rozwiążemy, co z tym zrobimy. Ale prawda jest taka, że pod koniec dnia, i to zawarłyśmy w roślinnej szkole, o tym jest roślinna szkoła, to my, osoby uczniowskie, osoby aktywistyczne, eksperci, ekspertki, nauczyciele, dyrekcja, kandydaci, kandydatki do samorządów, lekarze, lekarki, mamy, ojcowie, uczniowie, uczennice, ale również lokalni rolnicy i rolniczki. Chcemy usiąść przy wspólnym stole i zjeść zdrową, smaczną, lokalną żywność. Widzimy, że są w lutym czereśnie za 160 zł kilogram. Widzimy, że żywność, którą się żywimy, nie ma już tego smaku, nie ma też tych walorów odżywczych. Że coraz częściej dostajemy informacje o tym, że żywność jest dla nas niebezpieczna. I to też podkreśla Najwyższa Izba Kontroli. I ja jestem przekonana, i prawie wszystkie wierzymy w to, że jeżeli byśmy usiadły dzisiaj przy wspólnym stole, to okazałoby się, że chcemy jeść dobry chleb, chleb, który był wyprodukowany lokalnie. Chcemy zjeść owoce i warzywa, nie truskawki w styczniu, ale truskawki wtedy, kiedy powinny być. Że chcemy się odżywiać zgodnie też z naszym przekonaniem o tym, że natura, środowisko są coraz ważniejsze dla nas. My to coraz częściej zauważamy, że gdzieś po drodze w tym biegu, kiedy zachwycałyśmy się różnymi pokarmami, produktami, pełnymi półkami, zapomniałyśmy o co chodzi w żywności, o co chodzi we wspólnym stole. W żywności chodzi o to, żeby ona była zdrowa, żebyśmy jej nie marnowali. Nie żeby było jej cała masa w jednej części świata, a druga część świata, prawie 900 milionów osób głoduje. Nie po to, żeby 900 tysięcy Europejczyków i Europejek chorowało i umierało z powodu niezdrowej żywności. Nie po to, żeby 58 milionów Europejczyków i Europejek nie miało dostępu do zdrowej żywności. W zdrowym, dobrym stole, takim stole dialogu z lokalnymi producentami, kiedy samorząd też się o to martwi, a samorządowcy i samorządowczynie to jest ta grupa, którym naprawdę zależy, bo oni codziennie widują się ze swoją lokalną społecznością, codziennie wchodzą na ulicę i mówią dzień dobry do wyborcy czy wyborczyni. Chodzi o to, żeby żywność wróciła na swoje miejsce, żeby pokazała nam, że jest zdrowa, że jest lokalna, że jest nieprzetworzona. My chcemy wspierać lokalnych producentów. My chcemy, żeby młode osoby, ale też ich rodzice, opiekunowie, opiekunki mieli prawo do wyboru roślinnego posiłku. I teraz pytanie, jak przekonywać? Społeczeństwo nie tylko w Polsce, ale na całym świecie coraz częściej mówi: chcemy zdrowej żywności, bo chorujemy, bo są nowotwory, bo jest cukrzyca, bo czujemy, że to, co jemy, nie jest dla nas dobre, bo słyszymy, że jest coś takiego jak antybiotykooporność i to jest jedno z najważniejszych zagrożeń XXI wieku. Więc to nie jest kwestia tego, że mamy przekonywać każdą z osób, w jaki sposób się odżywiać. To jest rola bardzo wielu osób, które pełnią różne funkcje w naszym społeczeństwie. To jest rola polityków i polityczek, to jest rola ministry zdrowia, ministry edukacji narodowej, ale również ministry klimatu i środowiska, a także Ministerstwa Finansów, bo to oni powinni wspierać w każdy sposób finansami, tak jak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wspólną polityką rolną, rozwój lokalnego rolnictwa, zdrowego, etycznego, lokalnego rolnictwa. To oni powinni patrzeć, czy na półkach, robiłyśmy takie badanie w zeszłym roku, czy na półkach w Lidlu, Biedronce, w Żabce są promocje związane z mięsem i nabiałem, bo przypomnę nam wszystkim, że my przecież kupujemy za środki, które posiadamy. My nie mamy nieograniczonej liczby środków finansowych, żeby kupować zdrową żywność. Nie chodzi nam o to, żeby zdrowo równało się luksusowo, tylko chodzi o to, żeby ta żywność była dostępna, zdrowa, dostępna cenowo żywność. Mamy przecież instytucje takie jak Najwyższa Izba Kontroli, która świetnie pokazuje, co się dzieje z naszą żywnością. Mamy samorządy, które powinny już dzisiaj przygotowywać lokalne polityki żywnościowe. Przypomnę, jedyny taki samorząd to jest Warszawa, ale niestety nie została ta polityka przyjęta. Mamy inne instytucje, mamy lekarzy, lekarki, którzy też powinni mówić, w jaki sposób się odżywiać, no bo przecież to jest część medycyny prewencyjnej. Po co mamy chorować? Możemy zapobiegać wcześniej. Czyli mamy całą grupę różnych decydentów, decydentek. Jak widać, nie wszyscy w sposób właściwy budują dialog i mówią, dlaczego to się opłaca. O tym na przykład możemy się przekonać przy protestach rolników, środowisk rolniczych. Niestety, nikt nam nie wytłumaczył, czym jest Europejski Zielony Ład i dlaczego to się opłaca. Nikt nam nie tłumaczy, dlaczego transformacja systemu żywności się opłaca. Więc to, co my robimy jako REF, to po pierwsze rzeczniczo i strażniczo wchodzimy do różnych instytucji i pytamy, komu dajecie pieniądze finansowe, pieniądze? środki finansowe z Komisji Europejskiej, z Unii Europejskiej, nasze publiczne, kogo wspieracie? Czy to są lokalni rolnicy i rolniczki? Czy to jest jednak duży biznes, duże korporacje? Wchodzimy i patrzymy, jak wygląda legislacja. W zeszłym miesiącu Morgan analizowała ponad 1000 jadłospisów różnych szkół w Polsce, żeby zobaczyć, co faktycznie się znajduje na tej szkolnej stałówce, co tam widać na tym stole. Jakby nie chcę spoilerować, ale faktycznie był tam nawet gyros. Ale nie było na przykład oznakowania w zakresie, jakie są alergeny. Tej żywności jest, tej dobrej, zdrowej żywności jest coraz mniej. Nie chodzi o to, żebyśmy się najadały, przejadały. Chodzi o to, żeby żywność służyła bardzo różnym celom związanym z naszym zdrowiem, z klimatem, ze środowiskiem. I świetnie to też ujęła pani doktora Marta Czapnik-Jurak na Forum Bezpiecznej Żywności w listopadzie, które organizowaliśmy, powiedziała o ubóstwie żywnościowym, jakościowym i ilościowym. Ilościowym, bo może po prostu żywności zabraknąć, głód, niedożywienie, ale ubóstwo jakościowe, bo drugą stroną tego medalu jest to, że jesteśmy otyli, otyłe, mamy nadwagę, chorujemy, ponieważ ta żywność, którą jemy, nie odżywia nas, powoduje różne choroby i to jest ubóstwo jakościowe, na które skazujemy całą grupę różnych osób. Więc jakby odpowiadając jeszcze raz na Twoje pytanie, przekonujmy polityków, polityczki, przekonujmy biznes poprzez polityków i polityczki, korporacje i mówmy im wprost, nie chodzi o to, żebyście Wy i tak zwana Big Pharma zarabiali na tym, że my chorujemy. Chodzi o to, że nowa gospodarka to gospodarka, w których wspieramy lokalnych producentów, nasze zdrowie i klimat. Bo na martwej planecie wy też nie zarobicie.
Dokładnie. Tutaj wiele tematów, ale a propos tego ubóstwa żywnościowego, jeżeli chodzi o jakość, to z prywatnego doświadczenia w rodzinie mam osoby pracujące z dziećmi, pracujące w szkole. I tak krótko tylko powiem, że jest to już zauważalne gołym okiem, że sytuacja jest coraz gorsza i ja nie mówię, że zauważają to osoby eksperckie, tylko po prostu osoby, które uczą w szkole, tak? Uczą matematyki, uczą języka polskiego. Nawet nie biologii. O, może tak. Morgan, zainteresowało mnie bardzo to, jak analizowałaś jadłospisy. Chciałam cię o to zapytać, ale też nawiązać do tych rolniczych protestów, bo rzeczywiście przekaz medialny, który my otrzymujemy, jest taki, no, że ci rolnicy bardzo jakoś tam emocjonalnie podchodzą, tak? Nieudane rozmowy z premierem, zerwane jakieś negocjacje, palące się opony, nic dobrego, a z drugiej strony wiemy, że no, te postulaty Zielonego Ładu przecież mają sens i są nam potrzebne. Dlatego poproszę cię o chwilę o tych jadłospisach, bo mnie to bardzo zainteresowało, ale też o to, jak rozmawiać z rolnikami i jak dotrzeć do tej prawdziwie zdrowej żywności od pola do stołu.
Warto tutaj zacząć od tego, że nie tak dawno, ponieważ w lutym mieliśmy rozmowę w ramach serii Bezpieczną Żywność, z profesorem Tadeuszem Pomiankiem, czyli pomysłodawcą i głównym twórcą, wieloletnim rektorem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. I pan profesor podkreślił tutaj, że czego na pewno nam brakuje, to jest komunikacja. Nasz sposób komunikowania niektórych przekazów jest niedokładny, pomija i wyklucza niektóre grupy i jest też niezrozumiały. Dlatego sposób, w jaki komunikacja wokół Europejskiego Ładu może być rzeczywiście pozbawiona merytoryczności i my na to nie możemy sobie pozwolić. Musimy także wziąć pod uwagę to, że w dyskusję musimy włączać wszystkie strony zainteresowane. Czy to właśnie stronę rolniczą, czy to osoby konsumenckie. Pan profesor także wskazał, że największymi ofiarami dzisiejszego systemu żywnościowego są po pierwsze rolnicy, a po drugie osoby konsumenckie. Ponieważ z jednej strony my jesteśmy skazani na taką niskiej jakości żywność, a z drugiej strony mamy do czynienia nie z małymi rolnikami, rolniczkami, ale z dużym przemysłem i dużymi firmami. Więc w dzisiejszych realiach my już nie mówimy o małych producentach i rolnikach. My mówimy o tym, że to jest w dzisiejszym czasie taki monopol, tych kolosów, którzy otrzymują środki wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej, którzy mają przewagę tą legislacyjną, finansową, którzy dominują też media w danej tematyce. Więc tutaj jest dużo rzeczywiście rzeczy, które zostały pominięte, które zostały częściowo na pewno zgarnięte przez lobby. No i myślę, że naszą tutaj rolą jest to, aby, tak jak Anna powiedziała, aby zabrać z powrotem tą narrację i przekierować ją na to, że przyszłość powinna być zdrowa, powinna być zrównoważona, powinna być dostępna i powinna brać pod uwagę to, że obecny system żywnościowy niestety pomija kwestie zdrowotne, nasila wszelkiego rodzaju kryzysy, czy klimatyczne, czy utraty bioróżnorodności, nie uwzględnia też potrzeb osób indywidualnych, czy to osób, które mają jakiekolwiek alergie, czy które preferują spożywanie posiłków roślinnych ze względu na swój światopogląd. Jeżeli chodzi o stołówki w szkołach, dostałyśmy wypisy z różnych szkół z Mazowieckiego i rzeczywiście te posiłki, które są serwowane osobom uczniowskim, zostawiają dużo do życzenia, ponieważ to są posiłki, które są przepełnione tak właściwie produktami pochodzenia zwierzęcego. Nie wiemy nawet skąd pochodzą te produkty, nie możemy tego zweryfikować i osoby, które nie chcą spożywać takich produktów, tak właściwie są skazane na to, że muszą przynosić swoje posiłki przygotowane samodzielnie w domach.
Dokładnie. Ja też chciałam może tak od tej systemowej i biznesowej właściwie strony, no bo wiadomym jest, że kuchnie, które gotują jakby stacjonarnie w szkole, to jest raczej rzadkość. To też często wygląda tak, że szkoła czy miasto, którym szkoła podlega, no współpracują z firmami, tak, prywatnymi, które dostarczają na przykład catering. I czy to też jest jakoś uregulowane? Jak ta sytuacja w szkołach wygląda? Skąd my mamy się dowiedzieć, kto karmi nasze dzieci? Ja nie mam dzieci, ale mówię, słuchajcie, tak ogólnie, nasze dzieci, drodzy słuchacze, bo wszystkie dzieci nasze są. Czy wy możecie się podzielić na przykład, jak to jest w Warszawie, czy w innych mniejszych miejscowościach, Anno?
Analizowałyśmy Mazowieckie i faktycznie widzimy, że na mapie Polski jest kilka firm cateringowych, które dominują i dostarczają bardzo wielu placówkom żywność. Jeszcze nie chcemy się dzielić tymi wynikami badań, dlatego że będziemy kierować do nich osobne wnioski o informację publiczną w tym zakresie, żeby zobaczyć, jakie faktycznie mają składy te cateringi serwowane z firm zewnętrznych. Nie uważamy też, że to jest dobry pomysł. To znaczy, jakby za każdym razem, kiedy oddajemy jakąś funkcję, jakąś rolę szkoły na zewnątrz, musimy się liczyć z tym, że w pewnym szczególnym sensie komercjalizujemy pewne funkcje szkoły, szczególnie jeżeli chodzi o żywność. Rozmawiamy też z rodzicami, rozmawiamy z opiekunkami i widzimy, że tam, gdzie są stołówki, jest dużo więcej płaszczyzn do współpracy. Te osoby są bardziej otwarte, chcą się też czegoś nauczyć, chcą się dowiedzieć, są chętniejsze do zmiany. Morgan tutaj też powiedziała tą ważną rzecz w przypadku tych jadłospisów, jeżeli chodzi o ich składy. Widziałyśmy też kilka różnych zestawień, no i niestety no 70% stanowią jednak produkty zwierzęce. Produkty zwierzęce, które też często nie są w ogóle jakby oznakowane w menu czy w jadłospisie, czyli widzimy, że jest zupa i drugie danie i są podane alergeny, ale nie wiemy do którego z nich. Czyli też jeżeli, no bo powiedzmy sobie wprost, no nie mówimy tylko o osobach na diecie wegańskiej, mówimy o każdej osobie, która ma różne alergie, która ma pewne nietolerancje i powinna w takiej szkole od razu nauczyć się, jak te produkty mają być znakowane, tym bardziej, że obowiązuje nas rozporządzenie z 2011 roku, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 1169, czyli powinnyśmy mieć bardzo dobry bardzo dobry podział i takie wskazanie i informacje dla osób konsumenckich już od małego czy od małej, co my zjadamy. Też padła tutaj ważna kwestia dotycząca tego, skąd ta żywność pochodzi. My się kiedyś zainteresowałyśmy, skąd pochodzi mleko w programie Warzywa, Owoce i Mleko w Szkole. I zapytałyśmy się Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jakie kryteria są stosowane. No i są oczywiście stosowane kryteria, jeżeli chodzi o zawartość tłuszczu i tak dalej, cena, ale nie ma żadnych kryteriów dotyczących ekologicznych gospodarstw. Czyli tak naprawdę my z pieniędzmi publicznymi wspieramy fermy przemysłowe, fermy wielkotowarowe, no bo niestety nie ma takiego pojęcia w prawie jak ferma przemysłowa. Są fermy wielkotowarowe, które jednocześnie zanieczyszczają nasze życie. Mieszkańcy, mieszkanki protestują, a my za środki ze wspólnej polityki rolnej, że tak powiem, kupujemy mleko do szkół za 10 milionów euro w Polsce do 12 tysięcy szkół. To jest jakby ta żywność jest, gdybyśmy zaczęły mapować różne problemy, to faktycznie wyszłybyśmy stąd dość smutne, ale pamiętajmy, że znajdujemy się w takim bardzo kluczowym momentum w ogóle historii, dlatego że doszłyśmy do pewnej ściany. Tą ścianę wyznaczyła nam planeta, natura, klimat i środowisko. I one powiedziały jakby stop, dalej się nie da, dalej nie będziecie produkować tego, co produkujecie, dalej będziecie mieć różne katastrofy naturalne, dalej wasza jakość życia się bardzo pogorszy. I w tej sytuacji, kiedy nam przyroda, środowisko powiedziały stop, przesadziliście, fakt, że jakby zrobiliście z każdego produktu, zasobu, nawet z wody, rzecz do sprzedaży, rzecz, która nie jest już dobrym wspólnym, ale jest jakby produktem dla zysku, powoduje, że zniszczyliście miejsce, w którym chcecie żyć. I to paradoksalnie nam pomaga w rozmowach z osobami z polityki, bo oni też zdają sobie sprawę z tego, że za chwilkę nie będzie już innego wyjścia, jak tylko bardzo szybkie reformy. No niestety znajdujemy się w takiej sytuacji, że do protestów osób rolniczek, rolników dołączają bardzo różne grupy i to też powoduje chaos informacyjny, to powoduje, że ten przekaz nie jest taki, jaki chciałybyśmy, żeby był, żeby to był jasny przekaz, że nasza żywność musi powstawać w sposób etyczny, prośrodowiskowy i ci, którzy chcą ją tak produkować, muszą dostawać wsparcie. Obecnie 80% wsparcia idzie do dużych, ogromnych koncernów, tak zwanych władców jedzenia. Pozostali, był taki świetny obrazek w Portugalii, kiedy komisarz Janusz Wojciechowski, komisarz rolnictwa Unii Europejskiej, wszedł na spotkanie z Copacogeco, największym lobby, a pod drzwiami stali lokalni rolnicy i rolniczki, którzy nie mogli się dostać na to spotkanie. I to przedstawia naszą żywność dzisiaj. Ci, którzy faktycznie chcą produkować, chcą dbać o naturę, którym zależy, którzy w centrum tej żywności stawiają troskę, troskę o ziemię, troskę o ludzi, ale też troskę o zwierzęta, pozostali poza drzwiami i my jesteśmy z nimi zupełnie rozłączeni. Nie jesteśmy w stanie w żaden sposób jakby do nich dotrzeć. Ci, którzy w tym momencie myślą chwila, chwila, ale my chcemy używać pestycydów, chwila, chwila, ale jak to nie będziemy mogli używać antybiotyków, są najgłośniejsi, ich najbardziej widać. Ci, którzy reprezentują bardzo duże interesy. Dzisiaj w Politico był świetny artykuł dotyczący tego, jak lobby przemysłu i sektora hodowlanego kupuje i tworzy badania, które później przedstawia polityką i polityczką. Ja myślę, że to momentum, w którym jesteśmy, oczywiście w Polsce to są też wybory samorządowe, ale jesteśmy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i wszyscy widzimy badania i widzimy, że kolejny Parlament Europejski i Komisja będą bardziej konserwatywne, jeszcze mniej proklimatyczni, jeszcze mniej prośrodowiskowi i to jest ten moment, w którym to nie o to chodzi, żebyśmy się martwiły, żebyśmy wyszły stąd i pomyślały, ojej, i co to będzie, nic się nie da zrobić. Da się zrobić całą masę rzeczy, bo prawda jest taka, że do tej pory, to o czym mówi profesor Pomianek, społeczeństwo jeszcze nie podniosło głowy, jeszcze nie wstało z kolan i nie powiedziało, halo, my to jemy. To nie chodzi o was w Brukseli, którzy zarabiacie ileś tam pieniędzy i reprezentujecie jakieś tam interesy, a następnie kupujecie sobie zdrową żywność, a do nas mówicie, niech jedzą pestycydy, niech jedzą to, czego my nigdy nie zjemy, bo nas stać na lepszą żywność. To chodzi o to, żebyśmy my wszyscy i wszystkie miały dostęp do tej żywności i zaczęły nią dobrze gospodarować.
Ja dzięki Green Reef Institute dowiedziałam się o kilku książkach właśnie w tematyce systemu żywnościowego na świecie. Przeczytałam te książki i no, powiem tak, oczy się otwierają, o niektórych rzeczach nie wiedziałam. Mówię tu szczególnie o takiej książce, która jest świetnie napisana. Na początku jest o robaczkach, ale proszę się nie zrażać. To pan Monbiot, takie brzmi nazwisko, a tytuł, pierwszy tytuł to Regenerative. Super książka i żyję tą książką od jakiegoś pół roku w ogóle. No i rozmawiam z ludźmi, których znam, ludźmi, których poznaję. I tutaj narracja jest taka, no jasne, jasne, wszystko spoko, no ale jak? Jak to zrobić? Bo to, no, to nie, niemożliwe, że teraz wszyscy nagle zaczną mieć ekologiczne gospodarstwa. No i z taką retoryką też się spotykamy, dlatego chcę zapytać, skąd brać przykład? Jeżeli chodzi na przykład o roślinną szkołę, czy możemy się na jakimś kraju, województwie, czy mniejszej jednostce wzorować? Morgan.
Ja chciałabym od razu tutaj zaprosić osoby słuchające do obejrzenia naszego najnowszego reportażu, którego premiera odbyła się 17 lutego, pod tytułem Katastrofa na talerzu. Jest to trzeci reportaż Green Reef Institute, który w bardzo holistyczny sposób opowiada o tym, dlaczego walka, ale także marzenia właśnie o dostępności do roślinnych, zdrowych, zrównoważonych posiłków jest częścią naszej wspólnej walki. W ramach reportażu występują między innymi posłanka doktorka Sylwia Spurek, czyli posłanka do Parlamentu Europejskiego. Jest też głos posłanki Doroty Łobody, strony eksperckiej, profesora Piotra Skubały z Uniwersytetu Śląskiego oraz członka Rady Eksperckiej Green Reef Institute, ale także mamy głos Marzeny Wichniarz, aktywistki, działaczki w ramach Rodziców dla Klimatu, matki. Mamy także głos Anny Żuchniewicz, która jest ekspertką onkologiczną w ramach Fundacji Onkologicznej Rakiety. Mamy także Szymona Żugaja, który w swoich działaniach walczy o prawa zwierząt i prawa człowieka. Słyszalny także jest głos Romana Głodowskiego, który jest obrońcą bioróżnorodności, działa w Stowarzyszeniu Nasz Bóbr, ale także jest przedstawiona historia Filipa Palca, czyli radnego z Białęki w Warszawie, który sam na własnej skórze doświadczył tego, że nie mógł znaleźć przedszkola, które oferowałoby właśnie wegańskie posiłki dla dziecka. Więc tutaj są na tej mapie, łączymy rzeczywiście bardzo dużo tych takich elementów, które składają się w całość. Warto także zaznaczyć, że aby poradzić sobie z dzisiejszymi wyzwaniami, trzeba łączyć te kropki. Trzeba brać pod uwagę to, że obecny system żywnościowy jest wykluczający i trzeba to zmienić. W reportażu także zostało uwzględnione to, że, i to Anna już wcześniej powiedziała, zaznaczyła, że to nie jest nasza wina, czyli osób konsumenckich, że my mamy dostęp do takiej, a nie do innej żywności, to jest wina tego systemu. I właśnie ten system tutaj trzeba zmienić, a do tego potrzebne są osoby decyzyjne, progresywne, odważne osoby decyzyjne. Do tego potrzebne są osoby aktywistyczne, ale także środowisko naukowe. Pan profesor Piotr Skuba powiedział w reportażu i też w naszych wydarzeniach, które wspólnie organizowaliśmy, że wszystko to już zostało powiedziane. Wszystko to już zostało powiedziane, trzeba tylko słuchać głosu środowiska naukowego, trzeba włączyć dyskusję, także organizacje pozarządowe, osoby aktywistyczne i trzeba wspólnie w ramach dialogu i współpracy zbudować nowy system.
Mam nadzieję, że to się po prostu uda. Chciałam jeszcze zapytać, bo na pewno słuchają nas rodzice i myślę, że to jest dobry moment, żeby rodzicom przekazać, jak włączyć się w działania Roślinna Szkoła, ale nie rodzicom też. Bo na pewno wszyscy mogą się włączyć. Już tak na zakończenie, słuchajcie, gdzie szukać informacji, jak dołączyć do działań, no i jak nieść dobrą nowinę dalej. Może Morgan, może Anna, jak chcecie się podzielić?
Ja może dopowiem jeszcze o tych dobrych przykładach z innych państw. Dlatego, że faktycznie Roślinna Szkoła to nie jest projekt, który powstał tylko w naszych sercach. To jest projekt, to jest program, który jest realizowany w bardzo różnych państwach, w bardzo różny sposób, bo jakby też są inne zależności, inne podejście polityków, polityczek. Spójrzmy na Niderlandy, mamy gminę Haarlem i mamy tam zakaz reklamowania mięsa przetworzonego w przestrzeniach publicznych. To są samorządy. Spójrzmy na Edynburg i mamy tam wsparcie uchwałą dla traktatu roślinnego, czyli Plant-Based Treaty. I co ono oznacza? Oznacza na przykład to, że w samych wydarzeniach w Edynburgu realizowanych czy organizowanych przez samorząd będzie dużo więcej potraw roślinnych, coraz mniej mięsa, coraz mniej nabiału, ale też przy różnych kartach dań będzie oznakowanie wskazujące na emisyjność dań. Dlatego, że wszystkie badania pokazują, że jak widzimy, że coś szkodzi klimatowi, to jakby już przerzucamy się na inną potrawę. Mamy Amsterdam, który ostatnio wsparł też traktat roślinny i zbudował cały program właśnie odchodzenia od mięsa nabiału, od produktów zwierzęcych, współpracy z uniwersytetami, ze stołówkami, ze szkołami. Mamy również Nowy Jork i tam burmistrza, który wprowadził również żywność w pełni roślinną do szpitali. I przy tym eksperymencie okazało się, że bardzo szybko aż ponad 60% pacjentów i pacjentek chciało tylko żywność roślinną. Czyli już zobaczyło, że warto to jeść, że lepiej się po tym czują. I generalnie jak spojrzymy tak globalnie, bo też musimy sobie zdawać z tego sprawę i zdajemy sobie sprawę z tego, że nasz system żywności jest niestety globalnie popsuty i globalnie nie działa, to jest coraz więcej takich inicjatyw. Nasi partnerzy z Włoch realizowali taki program, który dotyczył właśnie zielonych burmistrzów, zielonych prezydentek miast. W 2017 zostało zmienione prawo i dzięki temu osoby na diecie wegańskiej mają zapewniony posiłek w różnych instytucjach publicznych. I na całym świecie coraz więcej osób zajmuje się aktywistycznie, naukowo, politycznie naprawą naszych talerzy. I nie należy się tego bać, jeżeli chodzi o kwestię tego, jak możecie dołączyć do roślinnej szkoły. No po pierwsze, poproście swoją osobę kandydującą, żeby weszła na stronę, ściągnęła sobie logo i zrobiła foto z logo albo wkleiła po prostu logo do fotografii i powiedziała: hej, popieram roślinną szkołę, bo stawiam na lokalne rolniczki, bo uważam, że czas na przejście na zieloną stronę mocy, bo wiem, że żywność jest ważna, bo chcę być zdrowa, bo chcę, żeby dzieci, mieszkańcy byli zdrowi. Możecie sami jako rodzice, opiekunowie, opiekunki też wydrukować deklarację, pójść do szkoły, pokazać dyrektorom, dyrektorkom szkół. Możecie też nas zaprosić, przyjdziemy, pokażemy katastrofę na talerzu, pokażemy inne filmy, porozmawiamy, chętnie zorganizujemy okrągły stół. Tych możliwości jest bardzo, bardzo dużo dołączenia do nas i wspierania nas. W całej Polsce odbyło się 5 premier katastrofy na talerzu, tak jak wspominała Morgan, w Kielcach, w Katowicach, w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu. Jeżeli chcecie zorganizować takie wydarzenie u siebie, dajcie nam znać. Kolejne będą 21 marca, będzie to Bielsko-Biała, ale kolejne już planujemy. I słuchajcie, w roślinnej szkole chodzi o to, żebyśmy cieszyli się jedzeniem. Cieszyli się zdrowym, dobrym, etycznym jedzeniem, żebyśmy mogli powiedzieć: hej, będziemy od dzisiaj faktycznie mieć dostęp do zdrowej żywności. Chcemy żyć zdrowo, chcemy odżywiać się zdrowo, nie chcemy chorować, nie chcemy skazywać planety na to, żeby chorowała. Zależy nam na zwierzętach. Roślinna szkoła to jest przez żołądek do serca i dlatego to jest zielone serce i napis Roślinna szkoła. Bardzo Was prosimy, pomóżcie nam, Porozmawiajcie ze swoimi radnymi, porozmawiajcie ze swoim prezydentem, prezydentką, burmistrzem, burmistrzynią. Namówcie ich na foto, namówcie ich na debatę, namówcie ich na rozmowę. Jakby zacznijmy robić tą zmianę razem oddolnie. I jestem pewna, że ministra Leszczyna, komisarz Wojciechowski, zakładając, że będzie w kolejnej kadencji komisarzem lub inną funkcję będzie pełnił, ministra edukacji narodowej, Barbara Nowacka, ministra klimatu i środowiska i inne osoby decyzyjne będą do nas dołączać, ale tym razem musimy zaczynać od dołu i dawać tą odwagę do góry.
Mam nadzieję, że osoby, które chcą znaleźć informacje, właśnie już wyklikują roślinną szkołę w przeglądarce. Ja Wam bardzo dziękuję za rozmowę. Oczywiście wszystko, o czym mówiłyśmy, jest podlinkowane w opisie tego odcinka, także tam zaglądajcie, jeżeli Wam umknęły jakieś istotne pojęcia. A moimi gościniami dzisiaj były Anna Spurek i Morgan Janowicz z GreenRef Institute. Rozmawiałyśmy o roślinnej szkole i o systemie żywności. I tutaj, cóż, wszystkie ręce na pokład i zmiana się zadzieje, w to wierzę, bo zmiany są dobre i są konieczne, a ta zmiana jest bardzo dobra. Dziękuję Wam bardzo.
Dziękujemy i usiądźmy wspólnie do stołu.
Dziękuję wszystkim.
To był podcast zrealizowany przez Stian Media.